Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilcha. Proszę Państwa, to będzie zapewne bardzo, bardzo gorzki. Z jednej strony bardzo gorzki, a z drugiej strony bardzo prawdziwy. Komentarz do mojej polskości, bo nie wiem, czy Państwo się do tego przyznacie, ale przyznajcie, ale ja Wiesław Pilch, przyznaję się do tego. Otóż w portalu W Polityce jest artykuł, który w ogóle omijałem ostatnio, ale z wczoraj, a dzisiaj jest 29, ale w końcu w niego wszedłem, bo coś mi nie pasowało. No i bardzo się cieszę, że wszedłem. Tytuł artykułu: skąd wywodzi się polska tożsamość? Karłowicz w Abu Zabi. Polska przyjęła rzymską formę. Ona ją ukształtowała, nadała jej sens. A proszę Państwa, i będę cytował, a dopiero później się do tego odniosę. Podstawowe elementy polskiego DNA, polskiej tożsamości, wywodzą się z Rzymu. Myślnik, katolicyzm, łacińska kultura, wreszcie rzymskie ideały republikańskie. Powiedział w sobotę w Abu Dhabi papowi, filozof i publicysta Dariusz Karłowicz. Prędzej niż my Paryżanie, moglibyśmy powiedzieć o sobie Polacy, my Rzymianie, dodał. I nie śmiejecie się Państwo, ja o tym wiem od dawna. Od środy w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, trwają 28 Międzynarodowe Targi Książki, jedno z największych wydarzeń tego rodzaju na Bliskim Wschodzie. Polska po raz pierwszy jest gościem honorowym tych targów. Karłowicz wygłosił w trakcie wykładu, w trakcie targów, wykład na temat polskiej tożsamości. Podczas wykładu przybliżył słuchaczom m.in. zawiłości polskiej historii, istnienie między dwoma dużymi mocarstwami, a także elementy tożsamości, które określają Polaków. Pytany przez pap o korzenie polskiej tożsamości powiedział. Cytuję i bardzo chciałbym, żebyście Państwo spróbowali zrozumieć to, co czym mówię. W rozumieniu polskości dzisiaj przeważa przekonanie, że Polska jest krajem odnajdującym się w napięciu między Wschodem i Zachodem, a Zachodem. Na ogół zastanawiamy się, czy jest bardziej zachodnia, czy jest bardziej wschodnia. Modernizację, postęp, rozwój odbieramy jako przesuwanie się na tej osi w stronę Zachodu. Tymczasem dzieje się to z krzywdą. Z krzywdą dla całej przednowoczesnej polskiej tożsamości, trwającej przez wiele setek lat, która wyrosła z zupełnie innej mapy kultury europejskiej, mapy zbudowanej na napięciu między Rzymem a Północą. W tym sensie Polska jest krajem, który przyjęła rzymską formę. Ona ją ukształtowała. Ona nadała jej sens i smak. Pewne podstawowe elementy polskiego DNA, do którego należy z całą pewnością rzymski katolicyzm, rzymska, czyli łacińska kultura. Mówię tutaj szeroko, nie tylko kultura literacka, ale kultura duchowa i wreszcie rzymskie ideały republikańskie. Te wszystkie elementy współpracujące wytworzyły polską całość, podkreślił filozof. Zaznaczył, że polska tożsamość nie jest zwykłą kalką, ponieważ wcześniej wszystkie wspomniane przez niego elementy nigdzie nie współistniały. Nigdzie indziej nie dokonano eksperymentu, by ideały Cycerona i Polibiusza połączyć z rzymską wersją chrześcijaństwa i łacińskim wykształceniem, zauważył Karłowicz. Jak mówił, nie oznacza to, że jest ona wyłącznie charakterystyką polskości, ale myślę, że prędzej niż my Paryżanie, moglibyśmy powiedzieć o sobie my Rzymianie. Na pytanie, co oznacza dla Polaków wywodzenie się z kultury rzymskiej, odpowiedział: łatwo to zrozumieć, gdy patrzymy na tożsamość tożsamości naszych sąsiadów, zwłaszcza tego ze wschodu i tego z Zachodu, którzy wyrastają pod wieloma względami z podobnych, ale też wyraziście różnych tradycji. Kultura rosyjska jest zbudowana na odniesieniu do Bizancjum, do Rzymu oczywiście. Uważa się go za trzeci Rzym. Tak, Bizancjum zawsze uważało się za trzeci Rzym. Ale to Rzym zupełnie inny, imperialny, nierepublikański. Podobnie jeśli idzie o tradycję imperium, ta jest żywa u naszego zachodniego sąsiada. Także oba te kraje odnoszą się do rzymskiej tradycji, ale tylko Polska do republikańskiej. Stąd to, co nam wydaje się cnotą i ideałem, marzeniem o wolności, równości, dziwią naszych sąsiadów. Wydają im się przejawem anarchii, bałaganu, warcholstwa. To są kraje o ideach absolutystycznych, niedemokratycznych. Oczywiście nie oznacza to, że Niemcy nie są dzisiaj jakąś formą demokracji, ale jednak te różnice są bardzo widoczne, wyjaśnił Karłowicz. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć rzecz następującą, że do tego sformułowania wcześniej my Rzymianie, ja, Wiesław Pilch, wsiak, chłop polski, wcześniej mogę się przytulić do powiedzenia ja Rzymianin niż ja Paryżanin. I nie dlatego, że jestem polskim chłopem. Pochodzę z polskiego chłopstwa. A dlatego, że znam polską historię, znam polską kulturę, znam polską literaturę. Zacząłem się jako dziecko i niestety przerwałem to z woli rodziców uczyć łaciny. Mili Państwo, ja byłem ostatnim pokoleniem, które jeszcze mogło uczyć się łaciny. W 56 roku, 57, to było za komuny. Ja mogłem uczyć się łaciny. No i co? Po pierwsze, moi rodzice byli zbyt głupi, żeby zrozumieć, że łacina jest wprawdzie martwym językiem, ale dla Polaków niezwykle ważnym. Byli ludźmi. Właśnie ojciec pochodził z chłopstwa, urodził się na wsi. I to, żeby miał wyższe wykształcenie, to niczego nie oznaczało. Oprócz tego, że był inżynierem i był dobry w swojej działce. Moja mamusia pochodziła z drobnomieszczaństwa lwowskiego i też niestety nie rozumiała, bo jej tego nie przekazano, że to, co jest ważne, to nasze korzenie kulturowe. Ja miałem to szczęście, że to zrozumiałem. Wprawdzie, jak powiedziałem, nie uczyłem się łaciny. Szczątkowo. Na początku w szkole podstawowej zresztą. Ale nie uczyłem. Natomiast przeczytałem tysiące książek. Miałem to szczęście, że uważałem, że czytanie książek jest ważniejsze niż kopanie piłki. Sam tak uważałem. O, i wiem, skąd ja intelektualnie pochodzę. Mówię o sobie. Bo każdy z Państwa musi odpowiedzieć sobie sam na to pytanie, skąd pochodzi. Intelektualnie. Ja, jak powiedziałem, jak ten wspaniały filozof powiedział, mnie potrzebne, ja bardzo często w życiu zdawałem sobie sprawę z tego, że mnie, do mnie najlepiej, najłatwiej docierają filozofowie. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. I do mnie inżyniera, informatyka, człowieka, który, no wszystko. Do mnie najłatwiej zawsze docierali filozofowie. i nic na to nie poradzę. Czy to był Plutarch, czy to był ktokolwiek, Hegel, obojętny. Zawsze dla mnie najłatwiej docierają filozofowie. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, co on powiedział, że dla Polaków wywodzenie się z kultury rzymskiej oznacza, że my porównujemy się do naszych sąsiadów. Oni, ci ze wschodu, ich kultura, generalnie, przepraszam, ale nie mogę się z nim zgodzić, on twierdzi, że pochodzi z ich Bizancjum. Nie, uważam, że ich kultura pochodzi ze stepów mongolskich. I nic na to nie poradzę, taka jest moja opinia. Kultura zapożyczona przez nich, przez Rosjan, kultura w XVI-XVII wieku, zapożyczona została przez księstwo moskiewskie z Republiki Nowogrodzkiej, Nowogrodu, z Rusi Halickiej, z Rusi Kijowskiej. Ta już ostatnia była oczywiście pod ogromnym wpływem Bizancjum. Ale to jest znacznie bardziej skomplikowane. Natomiast, powtarzam jeszcze raz, księstwo moskiewskie zamordowało te trzy twory i przejęło od nich tą ich kulturę, ponieważ nie miało własnej, oprócz właśnie tej mongolskiej. Ta mongolska zresztą, jak ta dzicz, zwykła dzicz, wygląda im w każdym miejscu, spod fartucha, z butów, z zapazuchy, wszędzie im wychodzi ta dzicz. Ja potrafię to ocenić, albowiem moje korzenie są w pewnym sensie wschodnie, więc znaczy polsko-wschodnie, z tej Polski wschodniej, która już nie istnieje, której już nie ma. Więc ja potrafię zrozumieć tamtych ludzi ze wschodu. Zdecydowanie lepiej niż ktokolwiek inny. Jeśli chodzi o tych barbarzyńców z zachodu, oni, tak jak powiedział filozof, oni również reprezentowali tą kulturę rzymską, ale imperialną, nie republikańską. Proszę nie zapomnieć o tym, że Rzym był imperium. I teraz jak się to ma do Chin? Ano ma się nijak. Tak, ma się nijak. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że jeśli u nas, my, a właściwie ja, bo ja mówię o sobie, jeśli ja potrafię jakoś rozeznać siebie w kontekście wschodu i zachodu, to Chińczycy, ci, którzy są w stanie to zrobić, pewnie minimalna ilość, są w stanie odnieść się do swojej kultury, tej pięknej, wspaniałej, wielkiej, byłej kultury. I oni również mogą powiedzieć bardzo wiele na temat ich własnych, tym razem bardziej zagrożeń. Własnych. Bo, mili Państwo, bo w Chinach to było inaczej niż u nas. Myśmy byli między dwoma straszliwymi, istnieliśmy przez ostatnie kilkaset lat, w każdym razie, między dwoma straszliwymi wrogami. W Chinach to było inaczej. W Chinach ci wrogowie pojawiali się z zewnątrz, tak to prawda, ale najczęściej to niestety byli wrogowie wewnętrzni. Z zewnątrz pojawili się po raz pierwszy w postaci Mingów, Juanów, przepraszam najmocniej, w postaci Juanów, czy w postaci Chingiskana i jego chińskiej mutacji Juanów, po raz drugi w postaci Chingów, czyli ostatniej tej ostatniego tego elementu cesarstwa, z którymi oni nie chcą się identyfikować. Ogromna część ich nie chce i wcale się nie dziwi. To tak, jakbyśmy chcieli się identyfikować z carem rosyjskim, który był królem Polski, prawda? No, nawet nikomu u nas do głowy nie przyjdzie to, że tak było. Żeby tak było. A więc ta dynastia mandżurska ostatnia i mongolska wcześniej były jakimiś takimi zdarzeniami, tragicznymi zdarzeniami, w gruncie rzeczy tragicznymi zdarzeniami w historii Chin, które pokazały, że może być zagrożenie zewnętrzne. I ono w efekcie zniszczyło Chiny. Bo dynastia Chingów zniszczyła Chiny. Moralnie, jakkolwiek by na to nie patrzeć. Natomiast oni zawsze mieli zagrożenie wewnętrzne, bardziej wewnętrzne. U nas to zagrożenie wewnętrzne oczywiście również istniało. U nas to zagrożenie wewnętrzne, powiedziałbym, że doprowadziło do tego, żeśmy stracili niepodległość. A w czasie XIX wieku, XVIII wieku. Mili Państwo, to są takie rozważania, które być może większą część z Państwa nie interesują. Ale mnie interesują i chciałbym, żebyście Państwo zdali sobie sprawę z tego, że gdzieś nam te nogi skądś tam wyrastają, te korzenie. To jest niesłychanie ważne. Niesłychanie. Ja, gdy byłem młody, nie zwracałem na to uwagi. Dopiero gdzieś tak koło 40-50 zaczynałem. Zresztą ktoś z rodziny mojej byłej żony mnie zasugerował, iż powinienem się tym zająć. I bardzo słusznie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.